Super.
Prowadzę warsztaty na temat poezji miganej, muzyki. Wiem, że wiele osób zastanawia się, czy osoby głuche mogą migać muzykę. Ja prowadzę te warsztaty, mam swoją metodę, żeby otworzyć się i pokazać głuchym, że mogą migać. Jakie są sposoby migania tego, w jaki sposób odbierać muzykę, wyczuć i spróbować się otworzyć, żeby nie rezygnować z tego. Wiem, że wiele osób głuchych interesuje się muzyką, tylko nie wie, jak zrobić ten pierwszy krok, jak pójść dalej, że można to zamigać, można słyszeć, można to zmontować, to wszystko można zrobić. Dlatego wiele osób nie ma, które to robią, ale kilka osób jest takich, które to robią. Ja lubię prowadzić warsztaty, lubię pokazywać głuchym, że mogą to robić, że mogą migać muzykę i że to wszystko mogą zrobić, jeśli chcą.
No właśnie, jeśli chcą, czy to nie jest jakaś zmiana pokoleniowa? Czy starsi z osób z wadą słuchu też chcą odbierać muzykę? Muzyka jest dla nich ważna? Czy to dopiero ci teraz, młodzi, mają taką potrzebę?
To zależy od wieku osób, też zależy od ich hobby. Jeżeli osoba bardzo chce się uczyć, chce więcej, szuka sposobów, jak to wyrażać, to ma szansę, żeby dalej iść. Ale tak naprawdę ja nie wiem, jak ich życie się potoczy, jak będą mieli szkołę, pracę, czy znajdą czas i czy poświęcą ten czas, czy będą chcieli dalej to robić. To tak naprawdę wszystko zależy od osoby. Są osoby, które będą cały czas dążyły do tego, żeby osiągnąć, niektóre osoby zrezygnują, więc to tak naprawdę zależy od konkretnej osoby, tak? Od ich motywacji, od ich świadomości, czy chcą dalej to robić i czy zmieniać. Być może część z tych osób będzie, może w telewizji będą migać. Ja zawsze w telewizji też promuję, żeby pokazać, że osoby głuche mogą to robić. Starsze osoby też mogą tego się nauczyć. Tylko to zależy od motywacji, więc tak naprawdę to jest zależne od osoby. Jeżeli tego nie chcą, to nie zmuszam. Nie wiem tak naprawdę, kiedy zaczął się pierwszy krok tej zmiany, ale jakby starsze osoby wcześniej już to robiły, były takie działania. Też to, że powstała ustawa, może to też wpłynęło, że teraz więcej jest tych działań. Dzięki temu, że generalnie jakby zobaczenie tego, że za granicą to się dzieje, wpłynęło też na to, że tutaj zaczęto widzieć, że można to zrobić. I to są pierwsze kroki, tak? To już jest, to się dzieje.
Czy w Polsce kultura, sztuka dla osób głuchych jest dostępna?
Jest dostępna. Ale nie jest to jeszcze w każdym miejscu, trzeba dalej działać, żeby było, ta dostępność była stuprocentowa. Kultura, sztuka, nie wszystkie te obszary są jeszcze dostępne. Jakby jest to związane z wieloma kwestiami, z przygotowaniem, z finansowaniem. Nie wiedzą, jak przygotować to, jak ogarnąć tłumaczenie, czy mają dodać napisy. To wymaga wiele pracy, ale to już się dzieje powoli.
Potrzeba tłumacza języka migowego, potrzeba napisów, czy czegoś więcej? Co zrobić, żeby instytucje, ale też wydarzenia, festiwale, koncerty, wystawy, spotkania z pisarzami były dostępne dla głuchych?
Nie musi być tłumacz, ale można wcześniej to przygotować. Na przykład można nagranie zrobić wcześniej, tak? I żeby w muzeum, w teatrze było gotowe już, przygotowane. Ale nie tylko tłumaczenie, też są potrzebne te napisy. Napisy dla osób słabosłyszących, które na przykład mało znają język migowy. I też są potrzebne osoby słyszące, które mówią, jakby one potrzebują też tego, żeby ktoś mówił wolno. Dla nich na przykład tłumacz nie zawsze będzie rozwiązanie, bo są różne grupy tych osób. To nie jest tak, że wszyscy korzystają tylko z tłumacza. Trzeba dostosować to do różnych grup.
Tak jak mówiliśmy, chyba coś zmienia się ku lepszemu. Niedawno furorę zrobili tłumacze migający piosenki patriotyczne podczas telewizyjnego koncertu. Bo to trzeba też chyba słyszącym uświadomić tę potrzebę.
Tak, dlatego było właśnie informowanie, że potrzeba udostępniać dla głuchych. To nie jest łatwa sprawa. To nie jest takie, że przychodzi tłumacz i od razu to tłumaczy. To on musi się wcześniej przygotować, dlatego teraz już to się rozwija, jest lepsza świadomość, jest więcej dostępności. Wcześniej rzeczywiście był problem, nie było tego, brakowało. Teraz jest tak, że jest coraz więcej tych tłumaczy, więcej się uczą, chodzą na kursy, szkolenia, szukają sposobów, w jaki się skomunikować, jak to przekazać. To nie jest tak, że tylko jeden kurs to załatwi. Jakby potrzeba wielu działań, ale jest coraz lepiej i to się rozwija.
Proszę powiedzieć o sobie. Pan się urodził z wadą słuchu?
Jak się urodziłem, słyszałem, a później straciłem słuch. Miałem zapalenie opon mózgowych. Tak się zdarzyło, ale nie przeszkadza mi to, że jestem głuchy. Po prostu mam wadę słuchu. Żyję dalej, jestem zadowolony z mojego życia, jestem zadowolony, że jestem taką osobą. Mogę rozmawiać, mogę migać. Trzeba po prostu to zaakceptować, a nie myśleć o tym, że jestem głuchy i to jest coś gorszego. Wada słuchu to nie jest najgorsza rzecz, jaka się mogła zdarzyć. Po prostu jest i trudno.
Ale jakoś pan się stopniowo przyzwyczajał do tego?
Na początku, jak byłem mały, byłem w masowym przedszkolu osób słyszących. Rodzice nie wiedzieli, jak sobie poradzę. No ja byłem na wsi, tak? Mieszkałem. Nauczyciele nie wiedzieli, jak uczyć, nie znali metod. To był bardzo trudny okres. Czułem się zamknięty. A później stopniowo przeprowadziłem się do Wrocławia, poszedłem do szkoły, tam byli słabo słyszący, też słyszący i też był to trudny dla mnie okres. Uczyłem się, żeby się otwierać, a nie zamykać. Stawiałem pierwsze kroki, myślałem, że może, że ja nie będę miał kontaktu z osobami słyszącymi, ale postanowiłem, że nie, że ja muszę, ja sam muszę do nich wyjść, muszę próbować z nimi się jakoś skomunikować. Czy to się uda na początku, czy mnie zrozumieją, czy nie, ale stopniowo stawiać kroki. Wiele osób też się, tych słyszących, bało kontaktu, ale chciałem im pokazywać, że nie, to jest tak samo dla mnie trudne, tak samo dla nich, że możemy znaleźć różne sposoby na komunikację. I robiłem te kroki, później się przyzwyczaiłem do tego. Przyzwyczaiłem się, że jeżeli czegoś nie rozumiem, to po prostu proszę tłumacza o to, żeby mi wyjaśnił. A jeżeli rozumiem, to spoko, to daję sobie radę bez tłumacza, ale czasami potrzebuję tłumacza, żeby upewnić się, czy dobrze odebrałem, bo mogłem na przykład, że źle odebrałem i źle odpowiedziałem, kiedyś się tego wstydziłem, ale nauczyłem się to akceptować, że błędy są okej, tak, że są w to wpisane. Kiedyś rzeczywiście może byłem zamknięty, teraz już nie, potrzebowałem czasu otworzyć się i próbować. I tak potoczyło się dalej.
Nie czuł się pan nigdy wykluczony? Czy nasza kultura nie jest wykluczająca trochę osoby z niepełnosprawnością?
Tak, był taki okres, tak. Kiedyś tak było. Wiele miałem sytuacji, że były dyskryminacje. Ja zajmowałem się pantomimą, że jakby mnie trochę odpychali, że ja nie jestem profesjonalny, że nie ma w tym przyszłości. Ale dzięki jednemu nauczycielowi, który mnie pociągnął i wspierał w tym, żebym szedł dalej, dlatego nie warto jest dyskryminować, wykluczać. Trzeba wyciągać, spróbować, zobaczyć, jakie ma doświadczenie, co może i pokierować. Wiem, że kiedyś tak było, że słyszący byli oddzielnie, akurat w tym przypadku głusi oddzielnie, niepełnosprawni oddzielnie, ale teraz to się integruje już.
Jest pan zadowolony ze swojej pracy? Bo chyba różne rzeczy pan robi.
Realizuję swoje pasje, mam w tym motywację. Poświęcam czas, żeby pokazać, że ja, pomimo tego, że jestem głuchy, potrafię i jestem zadowolony z siebie. I dalej będę działał. Mam ochotę się uczyć gry na gitarze. Nie umiem tego do tej pory, ale chcę się tego nauczyć. I jakby mam motywację, żeby to zrobić. I z całego mojego życia jestem zadowolony, mam rodzinę. Po prostu to też poświęcam na to czas, zajmuję się poezją. Nie zostawiam tego, próbuję dalej.